stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci, polecam. Stanisław Michalkiewicz. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Robert Podgorni, 9347. Jak pan ocenia kompromitację Tuska Donalda podczas rozpaczliwego ataku na pana Nawrockiego w Polsacie u Rymanowskiego? To w republikach bananowych jest większa godność do swojego państwa. Pozdrawiam z Downers Grove. I'll make Poland free again, tak pisze pan Robert Podgorni. Proszę pana, no proszę państwa, wielka kompromitacja obywatela Tuska Donalda u pana Rymanowskiego. Tym większa, że obywatel Tusk Donald zapomniał o podstawowej zasadzie, że nie powinno się ujawniać nazwisk swoich informatorów, a się okazało, że Donald Tusk wychlapał w nerwach to wszystko, co się okazało, że jego informatorem, który mu przekazał te rewelacje ze słyszenia, zresztą z trzeciej ręki, to jest taka postać dosyć popularna w półświatku trójmiejskim. No i jak Donald Tusk ma takie podejrzane znajomości, to jeszcze by uszło mu płazem, ale jeżeli z tego robi rewelację na całą Polskę jako premier rządu, to niedobrze, dobrze to nie wygląda. Jedyne wyjaśnienie tych nerwów to widzę w tym, że Reichsführer Ursula von der Leyen tu mu postawiła zadanie, poważną zastawkę, że wygrać ma obywatel Trzaskowski Rafał, bo jak nie, to ona przypomni Donaldu Tusku, skąd mu wyrastają nogi. No proszę państwa, nic dziwnego, że obywatel Tusk Donald tam prawie że splamił mundur. No i to bardzo możliwe, że to pomoże panu Nawrockiemu, bo jak widzą taką wojnę totalną, zgodną z recepturą doktora Józefa Goebbelsa, no zresztą jakie wzorce, skąd wzorce ma czerpać Volksdeutsche Partei, jak nie z doktora Józefa Goebbelsa. No oczywiście, że tak. No bo on właśnie w tym Pałacu Sportu w 1943 roku rzucił hasło wojny totalnej. No i tu mamy na razie pyskówę taką totalną, ale nie jest wykluczone, że ta wojna przybierze jeszcze jakieś inne rozmiary. Johnny Bravo. Czy nie uważa pan, że Donald Tusk powinien dostać Oscara za odegranie przerażonego dokonaniami Nawrockiego, wywiadu Rymanowskiego? I co sądzi pan o takim stwierdzeniu, że to PO najbardziej pomaga Nawrockiemu wygrać te wybory? No, Donald Tusk może powinien dostać Oscara, to by był drugi Oscar w jego życiorysie. Bo krążą po mieście takie fałszywe pogłoski, że obywatel Tusk Donald już raz Oscara dostał jako pseudonim operacyjny. No to teraz mógłby dostać po raz drugi, a oto by do kolekcji miał dwa Oscary. Całkowicie się podzielam tę opinię, że ta nerwowa kampania, zwłaszcza w ostatnich dniach, to może przysporzyć zwolenników panu Karolowi Nawrockiemu, dlatego że no nawet najgłupszy zobaczy, że tu jak wszystkie tu moce piekielne zostały z bezpieką na czele tu uruchomione, tam pani Korwin-Piotrowska, tam te wszystkie kwoczki gdaczą już zgodnie z tym prawidłowym kluczem, no to widać wyraźnie, że najgłębsze rezerwy, do najgłębszych rezerw Volksdeutsche Partei sięgnęła. No to w takim razie, co jaki jaki wniosek z tego ma normalny człowiek wyciągnąć? No taki jak ja z lektury Gazety Wyborczej. Proszę Państwa, przypomnę, że jak Gazeta Wyborcza, jak ja nie mam jakiej wyrobionej opinii w jakiej sprawie i to sięgam po Gazetę Wyborczą, jak ona coś chwali, to ja wiem, że to jest jakaś plugawa sprawa, skoro Judenrat to chwali i lansuje. Natomiast jak coś krytykuje, to zawsze wywołuje to u mnie jakiś taki odruch sympatii. Bardzo rzadko się zawiodłem przy stosowaniu tej metody, także tu wcale bym się nie zdziwił, gdyby Karol Nawrocki mógł później po zwycięstwie wyborczym podziękować Donaldu Tusku i temu jego gangowi Volksdeutsche Partei. Hubert Gowa. Szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o spotkaniu Mentzena z Sikorskim i Trzaskowskim przy piwku? Czy to celowa zagrywka Mentzena, czy może dał się wyrolować panom z Platformy? No niestety dał się wyrolować moim zdaniem. Tam w tej piwiarni pana Mentzena w Toruniu, ja tam kiedyś byłem, było ładnych parę lat temu, no to tam jest taka wywieszka, że tam pewnych osób nie obsługujemy. Ja bym na tę listę wpisał księcia Małżonka i pana Trzaskowskiego, a w szczególności pana Nitrasa bym wpisał. Dlaczego pana Nitrasa? No pan Nitras zasłynął, nie wiem czy państwo pamiętacie, zasłynął z tego jak na sali sejmowej przeszukiwał torebki posłanek, które tam te torebki zostawiły na fotelach i wyszły gdzieś w kuluary. No to takiego człowieka to ja bym tam nie obsługiwał. Po prostu kazałbym wykidajle, żeby go wywalił na zbity pysk tam na ulicę i tyle. A księcia Małżonka oczywiście, wiecie państwo, chodzi o to, że tak, rozmawiać z przeciwnikami politycznymi to oczywiście można. Mimo, że tam książę Małżonek tam psy wieszał na panu Mentzenie, ale to w polityce nie ma gniewu. Ale to w polityce. Natomiast jeśli chodzi o towarzyskie pogawędki przy piwie, czy tam przy wódeczce i tak dalej, no to trzeba towarzystwo sobie dobierać starannie. Oto taką anegdotkę przytoczę. Kiedyś za panowania Napoleona III we Francji, Napoleon III to tak niewiadomego ojca, był tam podobno jego ojcem był Ludwik Bonaparte, ale to tak nie ma pewności co do tego. No i Aleksander, cesarz Aleksander napisał do niego nie tak, jak to monarchowie do siebie pisali, nie z taką intytulacją mon frère, czyli mój bracie, tylko mon ami, mój przyjacielu. No i tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cesarstwa Francuskiego wystosowało taką ostrą notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Petersburgu, że dwór petersburski jest zbyt młody, żeby tutaj ustalać jakieś zasady i tak dalej. Ale Napoleon III zachował się znacznie lepiej, bo odpisał, przekazał ambasadorowi rosyjskiemu w Paryżu, że jestem szczególnie pochlebiony intytulacją, jaką w stosunku do mnie użył najjaśniejszy pan. Prawda? Bo braci musimy tolerować, znosić musimy, a przyjaciół możemy sobie dobierać. No więc tu pan Mentzen myślę, że został wyrolowany, dlatego że Radosław Sikorski się wkręcił mu do tej piwiarni, a ten nie znalazł w sobie takiej determinacji, żeby kazać wykidajle go wyrzucić stamtąd. Tica Jaca, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Panie Stanisławie, poszedłby pan na piwo. Mam wrażenie, że ta tą prawicową lewicę PiS i najprawdziwszą prawicę pan Braun trochę popiliło, nie mówiąc o niektórych zaciekłych konfederatach. Myślę, że ta burza w szklance piwa pokazuje niedojrzałość absolutnie całej prawicy. Pozdrawiam serdecznie, Jacek Ptak. No nie, ja uważam, że owszem, ta burza w szklance piwa, to prawda. Nie jest to jakaś straszliwa tutaj myśl o zbrodnia czy zbrodnia. Natomiast no, pan Sławomir Mentzen ma nauczkę, że towarzystwo trzeba sobie staranniej dobierać do posiedzeń przy piwie. Jeszcze raz powtórzę, rozmawiać z przeciwnikami politycznymi można, natomiast jeśli chodzi o towarzyski krąg, z którym tam sobie popijamy piwo i tak dalej, to trzeba sobie staranniej dobierać. No nie można tak, żeby każdy z ulicy mógł przyjść. Takie jest przysłowie ludowe. Kto z chłopem pije, ten z nim pod płotem leży, a cóż dopiero z księciem małżonkiem. No, zwłaszcza, że przyszedł tam bez krawata. Książę małżonek bez krawata to od razu traci 90% swojej wartości. WRHHJ. Szanowny panie Stanisławie, czy uważa pan za prawdziwe pogłoski o rzekomym fałszerstwie wyborów? Chodzi o szanownego pana Brauna. Sporo wyborców twierdzi, że ma on znacznie wyższe poparcie niż 6%. Pozdrawiam serdecznie. No, proszę państwa, nigdy nie będziemy mieli tutaj pewności. Nigdy. To już zauważył taki włoski pisarz Giuseppe Tomasi di Lampedusa w powieści Lampart, którą polecam, jeśli ktoś z państwa jeszcze jej nie czytał. Film był nakręcony według tej książki z Claudią Cardinale, to jeszcze młodziutką, taką piękną. No więc warto obejrzeć go, ale tam książę, jest taka scena, jak książę Salina po wyborach w Donna Fugacie wybiera się z organistą na polowanie. No i ten organista tam trochę taki jest wobec księcia Saliny zażenowany, bo podano komunikat, że w Donna Fugacie 100% głosów padło za Republiką. 100% głosów padło za Republiką. A ten organista, Don Ciccio Tumeo, głosował przeciwko Republice, za monarchią. I książę Salina, idąc na to polowanie z Don Ciccio Tumeo, miał takie nieprzyjemne uczucie, że jakby ktoś umarł. Jakby ktoś umarł. No i jak ten Don Ciccio Tumeo mu powiedział, że on głosował przeciwko Republice, za monarchią, no to książę Salina zrozumiał, co umarło, że umarło zaufanie. Umarło zaufanie. Przecież i tak by wprowadzono republikę, już nie musieli tak fałszować tych wyborów, że 100% było za republiką, a nikt, ani jeden nie głosował za monarchią. No i dlatego w systemach demokratycznych to zaufanie już dawno umarło i ten trup jest taki niepogrzebany. I dlatego tak nikt nie wierzy w te wyniki. No i tu ma pan taki przykład. Ja nie mówię, że tam wybory zostały sfałszowane, chociaż oczywiście pamiętam o spiżowych tezach Józefa Stalina, klasyka demokracji, że w demokracji najważne jest nie to, kto głosuje, tylko to, kto liczy głosy. No i przekonujemy się na podstawie wyborów w Rumunii, na podstawie wyborów w Ameryce, na podstawie wyborów gdzie indziej, że to jest, o, w Niemczech, że to jest ważne. No a u nas jeszcze by tego brakowało, jakby w Niemczech to już ważne jest, kto liczy głosy, to cóż dopiero u nas. Grzechotnik 108, wspierający kanał. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału. jaką ścieżkę stopniowego angażowania się w życie polityczne Polski i stopniowego brania coraz większej odpowiedzialności za losy naszego nieszczęśliwego kraju sugerowałby pan zwykłemu obywatelowi, co jest daremną aktywnością, a jednocześnie często podejmowaną błędnie według pana przez chcących dobrze dla Polski. No ja bym sugerował przeciętnemu obywatelowi, żeby dokonał w swoim sumieniu wyboru tego kierunku politycznego, który uważa za słuszny. Nie za taki, który ma największe szanse, tylko za słuszny, za dobry dla państwa polskiego. I żeby go popierał bez względu na to, czy ma to szansę, czy nie. Bo jeżeli nikt nie będzie popierał słusznych kierunków, bo one nie mają szansy na wygraną, no to będziemy skazani na dziadostwo. Natomiast dlatego trzeba popierać słuszne, trzeba się poświęcić. Dla Polski nawet można ludzi zabijać, a cóż dopiero troszeczkę się poświęcić. No, także to bym poradził zwykłemu obywatelowi. Murray Watch. Dzień dobry, panie Stanisławie. Szanowny panie Stanisławie, co pan uważa o takim scenariuszu, gdzie wygrywa Trzaskowski? Zapewne karuzela rozliczeń ruszy z kopyta. Czy PiS przetrwa ten eksperyment? Może byłby to najlepszy scenariusz dla Konfederacji, bo będzie mogła przejąć wyborców PiS i zająć jego miejsce. Jak pan uważa? Z powodzeniem widz. Drogi widzu, widzę, że pan jest optymistienką. Myśli pan, że PiS to się rozleci pod wpływem, a Konfederacja przetrwa? No, a dlaczego Konfederacja miałaby przetrwać? A co to? Volksdeutsche Partei nie mogłaby samodzielnie rządzić bez Konfederacji i bez PiS-u. Jak mogłaby samodzielnie rządzić, to by zarżnęła i PiS, i Konfederację, i Lewicę, i tam trzecią nogę, i tak dalej. W czwartej Rzeszy, podobnie jak w trzeciej Rzeszy, ma być Ein Führer, nie tam kilku Führerów. Większy i mniejszy, tylko Ein Führer ma być. Ein Führer, ein Volk, o, to Volksdeutsche i Ein Reich. To tak ma być. A w generalnej guberni tym bardziej. No więc proszę pana, jak Trzaskowski wygra, to nie wiem, czy proszę pana, nie spotkamy się. Nie, oczywiście nie od razu, bo to musi być wszystko stopniowo, ale jak będziemy dosyć długo żyli, to bardzo możliwe, że spotkamy się w tej samej komorze gazowej. Tylko wtedy Żydowie będą nas tam pędzić i puszczać gaz. Już oni tam nam gazu nie będą żałowali. Bogumia Kalinowska. O czym pana zdaniem świadczy taka skala epitetów formułowanych pod adresem Karola Nawrockiego? Od wczoraj z internetowych wywiadów i przekazów dziennikarskich dowiedziałam się, że jest kibolem, bandziorem, alfonsem, sutenerem, gangsterem, mafiozem, polskim agentem rosyjskim, lubiącym prostytutki, Nikodemem Dyzmą, wytatuowanym w nieznany deseń ochroniarzem, bokserem, mało inteligentnym naziolem, jakby narkomanem, lewym doktorantem, wysłannikiem Putina, tajną bronią Kaczyńskiego oraz mafii trójmiejskiej, zamieszanej w śmierć Adamowicza, aż dziw bierze. No nie, nic dziw tu nie bierze. Proszę pani, proszę państwa, widać wyraźnie, że Volksdeutsche Partei tutaj wzoruje się na formule doktora Józefa Goebbelsa o wojnie totalnej. Doktor Józef Goebbels w 1943 roku w Sportpalast w Berlinie wygłosił takie przemówienie: czy chcecie wojny totalnej? No i to oczywiście starannie dobrana sala wstała i tak, tak, chcemy tutaj. No to Goebbels wtedy w proroczym uniesieniu zawołał: A więc powstań, narodzie, rozpętaj się, burzo, niech rozpocznie się szturm. No to nic dziwnego, że szturmówcy z Volksdeutsche Partei tu mają dobre wzorce do naśladowania, no i naśladują, a oczywiście nie może się to obejść bez zaangażowania tych szubrawców z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych bezpieczniackich watach, bo tu jasne, że tak. Sylwia Kozłowska. Witam pana Stanisława. Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego uważa pan, że RODO to jest przepis faszystowski? Proszę państwa, na czym polega istota faszyzmu? Nie na tym, że się Żydów nie lubi, bo na przykład w Marszu na Rzym, który zorganizował twórca faszyzmu Benito Mussolini, to całkiem spora liczba Żydów wzięła udział, więc nie na tym polega faszyzm. Nie na tym, że się podnosi rękę w rzymskim salucie i tak dalej, nie. Istota faszyzmu polega na przekonaniu, że państwu wszystko wolno, wszystko. No i wyraził tę myśl w takiej bardzo ciekawej formule, twórca faszyzmu Benito Mussolini powiedział: wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Co z tej formuły wynika? Że poza państwem nie ma życia. Krótko mówiąc, to, że żyjemy, to tylko dzięki państwu. Państwu wszystko wolno. No i mamy tutaj RODO. Na czym polega RODO? Że jak jakiś jeden człowiek chce coś powiedzieć drugiemu człowiekowi, to musi uzyskać pozwolenie od trzeciego człowieka, od funkcjonariusza publicznego. Specjalnie w tym celu powołany został taki amt, urząd, główny inspektor ochrony danych osobowych. Jednocześnie mamy totalną inwigilację. A tu taki fasadowy przepis po co? No po to, żeby tresować ludzi w posłuszeństwie dla państwa. Dlatego uważam tę regulację za faszystowską. Sylwester 46-55. Dzień dobry, panie redaktorze. Co sądzi pan o kondycji polskiego episkopatu? Czy oni rozumieją, co się dzieje w świecie, czy raczej tkwią w PRL-u? Zdrowia i dużo sił życzę. No, episkopat, podobnie jak i reszta społeczeństwa, biskupi to z ludu i dla ludu są ustanowieni, no, tak samo są politycznie podzieleni. Oczywiście mają tam pewne wspólne interesy i tego pilnują. Natomiast bardzo możliwe, że jeden drugiego by utopił w łyżce wody, gdyby się nie bał Ojca Świętego i gdyby mógł, i gdyby mógł. No i cóż sądzić o kondycji? Proszę państwa, muszę przypomnieć, że u progu transformacji ustrojowej Adam Michnik, jeszcze z dwoma jego mościami, profesorem Einenkielem i Jerzym Holzerem. Ten Jerzy Holzer to był tajny współpracownik bezpieki. Dostali licencję na buszowanie w archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tak zwana Komisja Michnika. Nie pozostawili żadnych śladów, więc nie wiadomo, czego szukali. Czy znaleźli to, czego szukali i jaki użytek z tego robią. Jak się po pewnym czasie okazało, znaczna część członków Episkopatu Polski, no nie może nieznaczna, ale spora część członków Episkopatu Polski, biskupów, to byli tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Niektórzy zostali ujawnieni, ale inni nie zostali ujawnieni. I ponieważ ci inni nie wiedzą, co tam Michnik znalazł w archiwach MSW, to na wszelki wypadek są ostrożni. I na tym Michnikowszczyna buduje Judenrat warszawski, buduje tutaj swoją polityczną, że tak powiem, przewagę. No i to niestety rzutuje, tym bardziej, że jeszcze, no muszę to powiedzieć, skoro tu odpowiadamy na pytania, to muszę to powiedzieć, że za pontyfikatu Jana Pawła II, to wiem od różnych księży, z którymi jestem zaprzyjaźniony, politykę kadrową w Kościele polskim prowadzili dwaj ludzie. Stanisław Dziwisz, który wtedy jeszcze nie był kardynałem, tylko biskupem. No i Cappino, pseudonim Cappino. Nic dziwnego, że wśród biskupów znalazło się tylu tajnych współpracowników i tam rozmaite bohaterów rozmaitych skandali. Nie. I trzeci wreszcie powód, o którym też muszę powiedzieć i który miał wpływ na kondycję polskiego episkopatu. Paradoksalnie tutaj sam Jan Paweł II. Ponieważ pontyfikat Jana Pawła II był długi, 25-letni. No to biskupi się przyzwyczaili, że jak jakiś problem się pojawił w kościele, no to nikt tam go nie próbował nawet rozwiązywać, tylko wszyscy taką formułę tutaj stosowali, że przyjedzie nasz umiłowany Ojciec Święty i nam wszystko tutaj załatwi. No i tak było. Umiłowany Ojciec Święty przyjeżdżał i rozmaite problemy rozwiązywał, aż wreszcie umarł. No i się okazało, że nie ma kto rozwiązywać problemów. W rezultacie Kościół w Polsce cierpi na kryzys przywództwa. Cierpi na kryzys przywództwa. Staszek Gu. Dzień dobry, panie Stanisławie. Prezydent Andrzej Duda zapowiada dwuznacznie, że nie wie, czy odejdzie z polityki. Zapytany przez redaktora Rymanowskiego, gdyby została postawiona mu oferta premiera, to by się mocno zastanawiał nad przyjęciem. Czy to przesłanka, że służby mu ufają i sprawdził się służbom na stanowisku prezydenta RP w tym cyrku dla gojów? Służby to nie wiem, czy mu ufają. Pan prezydent tym się charakteryzował, że chyba nie do końca był pewien, jakiego państwa on jest prezydentem, bo czasami sprawiał wrażenie, jakby się uważał za prezydenta Ukrainy, albo w każdym razie takiego prezydentka Ukrainy. No bo wiadomo, że przy tym prezydencie Zełenskim to pan prezydent Duda był nieśmiały, co najmniej tak samo jak przy prezydencie Trumpie. No ale to czuł się, widać to było, że czuł się sługą narodu ukraińskiego i nadal się tak czuje. Myślę, że powierzenie Andrzejowi Dudzie funkcji premiera jest bardzo mało prawdopodobne. Nie wiem, kto by mu taką funkcję powierzył. Bo Donald Tusk na pewno by mu nie powierzył, ani Reichsführer Ursula von der Leyen też by mu nie powierzyła. No a Jarosław Kaczyński po tych wszystkich feloniach, których się względem niego dopuścił Andrzej Duda. Przecież Andrzej Duda był wynalazkiem Jarosława Kaczyńskiego. A tu proszę bardzo, próbował samodzielnie coś kombinować i to same zgryzoty sprowadził na kraj. Ja bym mu tam stanowiska premiera nie powierzył. I pan Piotr Duk, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Dwa pytania. Co pan uważa o ostatniej sytuacji w pubie pana Mencena, gdzie po wywiadzie z Rafałem Trzaskowskim poszli sobie jeszcze z księciem małżonkiem razem na piwo? No nie poszli sobie, książę małżonek już tam siedział, nie wiem, czy od rana, czy tam od kiedy w tej piwiarni pana Mencena. I właśnie myślę, że taką zasadzkę przygotował książę Małżonek na pana Sławomira Mentzena, bo z tego co wiem o przebiegu wydarzeń, to jak pan Mentzen skończył przesłuchiwanie pana Rafała Trzaskowskiego, no to obywatel Trzaskowski mu powiedział, że podobno tam książę Małżonek jest i tam inni ze sztabu mojego, to może byśmy tam do nich dołączyli. No i w tej sytuacji uprzejmy pan Sławomir Mentzen nie widział innego wyjścia, jak zaprosić i pójść tam razem z obywatelem Trzaskowskim Rafałem i wpadł w ten sposób w sidła księcia Małżonka i Sławomira Nitrasa. No już gorzej być nie może. Drugie pytanie. Ostatni obywatel Tusk Donald coś nerwowy. Czy to może być dobry znak przed drugą turą? No myślę, że muszą być jakieś poważne powody tego zdenerwowania. Oczywiście nie wiem, bo ja tam w duszy u obywatela Tuska Donalda nie siedzę. Nawet nie wiem, czy on ma duszę. W ogóle, bo na przykład Aleksander Kwaśniewski to nie ma duszy, on sam o tym mówi. No, kto może takie rzeczy wiedzieć lepiej od niego? Zresztą wystarczy na niego popatrzeć, żeby się zorientować, że to może być prawda. No, ale Donald Tusk nie wiem, czy ma duszę. Natomiast jeżeli jest zdenerwowany, no to muszą być powody. Jaki powód? Najwyraźniej tu obywatelu Tusku Donaldu Reichsführer Ursula wodę leje, przekazała, wiecie, rozumiecie, Tusk, jak nie wygra Trzaskowski Rafał, to ja będę musiała wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. To każdy by się denerwował w tej sytuacji, nie tylko obywatel Tusk Donald. No i tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cyklu.
Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław Michalkiewicz.